w naszych katechezach dotyczących sakramentów przyszedł czas, byśmy zajęli się sakramentami, które nazywamy sakramentami w służbie komunii. Do tej ostatniej omawianej przez nas grupy należą dwa sakramenty, sakrament święceń i sakrament małżeństwa. O co tak naprawdę chodzi w tej służbie komunii? Otóż są to dwa sakramenty, które przyjmowane są nie tylko ze względu na własne zbawienie, tak jak w przypadku wcześniejszych omawianych przez nas sakramentów, wtajemniczenia chrześcijańskiego czy uzdrowienia, ale udzielane są te sakramenty także dla zbawienia czy dla pomocy w osiągnięciu zbawienia także przez innych. I tak jest w przypadku małżonków, którzy wzajemnie dla siebie mają być pomocą, dla swoich dzieci także, dla swojej rodziny w osiągnięciu zbawienia. I tak jest również w przypadku kapłaństwa, co zapewne zrozumiałe, że kapłani są tymi, którzy mają pomagać ludziom w osiągnięciu zbawienia. Stąd też mówimy o kapłaństwie służebnym. I to jest najwyższe i najważniejsze zadanie dla każdego kapłana, być pomocą w zbawieniu innych. Sakrament święceń, jak mówimy czasami kapłaństwo, fachowo właśnie, można powiedzieć teologicznie, mówimy o sakramencie święceń konkretnie. Sakrament ten, jak pamiętamy, ustanowiony został przez Chrystusa w Wielki Czwartek, w tym samym dniu, kiedy ustanowiony został najświętszy sakrament, sakrament Eucharystii. I to istotny związek właśnie sakramentu święceń z sakramentem Eucharystii jest przez to też jakoś podkreślony. Kapłan jest dla sprawowania najświętszej ofiary. Innym z sakramentów zarezerwowanych dla tych, którzy otrzymali sakrament święceń, jest również sakrament pokuty i pojednania, w tym sensie, że to kapłan jest tym, który w imieniu z Boga samego odpuszcza grzechy, czy też jest tym, którym Bóg posługuje się przy odpuszczaniu grzechów swojemu ludowi. To ustanowienie przez Chrystusa tego sakramentu wskazuje również na fakt, że kapłanem nie zostaje się przez wybór kogokolwiek w Kościele, w sensie takim, że to tak jak w przypadku naszych braci odłączonych na Zachodzie, że to wspólnota wybiera, kto będzie pełnił funkcję kapłańską, ale właśnie, że to Bóg sam powołuje człowieka do wypełnienia danej funkcji i dzieli się z nim niezwykłą mocą tak naprawdę, bo właśnie ta moc konsekracji chleba i wina, zamiany w ciało i krew Chrystusa, czy też odpuszczania grzechów przypisana jest właśnie dla tych, którzy przyjęli sakrament święceń. I też moc ta nie wypływa z nich samych, ale jest udziałem w tej mocy, którą ma Chrystus jako Bóg, który odpuszcza grzechy, który chce być blisko swojego ludu przez sakramenty święte, nade wszystko przez sakrament Eucharystii. I tak właśnie Chrystus wybiera najpierw spośród swoich uczniów 12 apostołów, jak dobrze pamiętamy. To zadanie też, które mają w kapłani, to również duchowe ojcostwo, na wzór ojcostwa samego Boga, którego przecież Chrystus nazywa swoim Ojcem. Kapłan jest więc pośrednikiem między Bogiem i ludźmi i też nie w tym znaczeniu, że to z jego naturalnych zdolności wynika, ale to Chrystus jest jedynym wiecznym kapłanem i jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i wybiera odpowiednie osoby w właściwy sobie sposób do tego, aby mieli udział w tym chrystusowym kapłaństwie i właśnie w pośrednictwie, w wypraszaniu potrzebnych łask i w udzielaniu ich, w szafowaniu Bożymi łaskami wśród ludu Bożego. Sakrament święceń ma 3 stopnie. To jest episkopat, prezbiterat i diakonat. Episkopat, czyli biskupi, którzy mają ten pełny udział w sakramencie kapłaństwa. I to tylko biskup może udzielać, w łączności też ze Stolicą Świętą, co ważne, może udzielać także święceń kapłańskich czy też diakonatu. Stąd właśnie ta pełnia kapłaństwa, przekazywania także tego, co nazywamy sukcesją apostolską. Każdy biskup, cofając się, można by powiedzieć, do pierwszych wieków chrześcijaństwa, dochodzi do jakiegoś z apostołów, od którego tę władzę, którą przekazał apostołom Chrystus, posiada. Więc episkopat to biskupi, prezbiterat to, jak mówimy czasami w Polsce, znaczy czasami, najczęściej mówimy to w ten sposób, określamy prezbiterów mianem księży, to jest ksiądz prezbiter, czyli ten, który jest wezwany do pomocy biskupowi, do współpracy z biskupem. Stąd też przy okazji święceń każdy z prezbiterów ślubuje również cześć i posłuszeństwo swojemu biskupowi, biskupowi miejsca. I wreszcie diakonat jako ten trzeci, można by powiedzieć najbardziej podstawowy stopień święceń. Diakoni, którzy wybrani do pomocy zarówno prezbiterom, jak i biskupom, nade wszystko w pełnieniu dzieł miłosierdzia. Tutaj na marginesie jeszcze tych rozróżnień warto wspomnieć także o innych tytułach, które się przy okazji kapłaństwa gdzieś pojawiają i nieraz o tym słyszymy. No więc biskup, ksiądz, diakon to nazwa konkretnych stopni sakramentu święceń, w jakim stopniu ktoś przyjął sakrament święceń. Ale mamy także wiele tytułów historycznych, takich tytułów honorowych, można by powiedzieć, nadawanych przez odpowiednią władzę w Kościele. I tak na przykład kardynał, których powołuje, jak wiemy, Ojciec Święty, papież, co też Ojciec Święty czy papież to też tytuł jednocześnie wskazanie na ten prymat Piotrowy, który sprawuje każdorazowy biskup Rzymu, bo właśnie w stopniu święceń każdy papież, papiestwo nie jest jakimś stopniem święceń, tylko właśnie każdy papież jest w tym wymiarze sakramentalnym biskupem, jak każdy inny biskup, związany również ze swoją stolicą, w tym przypadku z Rzymem. Ale dodatkowo jeszcze dochodzi do tego właśnie ta funkcja prymatu Piotrowego, którą sprawuje każdorazowy biskup Rzymu. Więc mamy kardynałów, oprócz papieża mamy prałatów, też tytuł honorowy nadawany przez Ojca Świętego. Mamy kanoników, co jest też tytułem nie tylko honorowym tutaj akurat w tym przypadku, ale związane jest również z uczestniczeniem w tym, co nazywamy kapitułą kanonicką. Kapituły to zbiór kapłanów, księży, którzy są powoływani dla też opieki nad szczególnymi miejscami, dla podniesienia rangi też tych miejsc. I tak w naszej diecezji mamy kapitułę katedralną tu w Koszalinie, związaną z katedrą. Mamy kapitułę konkatedralną w Kołobrzegu i mamy kapitułę pilską, która związana jest z sanktuarium naszym diecezjalnym w Skrzatuszu. Oprócz tego również pewne funkcje tutaj, które pełnią kapłani, też mają w związku z tym określone nazwy, te funkcje. Tak jak na przykład dwie podstawowe zapisane w prawie kanonicznym, czyli proboszcz i wikariusz. Proboszcz jako ten, który stoi na czele parafii, który przewodzi parafii, i wikariusz, który jest wezwany do pomocy proboszczowi. Ale w stopniu święceń obaj są prezbiterami. I tutaj te czasami tytuły się łączy ze sobą. No, każdy ksiądz, prawda, każdy prezbiter może być proboszczem i jednocześnie mieć tytuł kanonika albo prałata, w zależności od tego, która władza mu go nadaje. Ponadto wiele innych różnych tytułów, o których być może słyszeliśmy, jak kustosz, czyli ten, który sprawuje opiekę, to stąd to łacińskie słowo odnoszące się właśnie do opieki, kustosz, który sprawuje opiekę nad danym miejscem, chociażby jakimś sanktuariem. To tyle wstępnie na temat tego tematu, który będziemy kontynuowali również w następnych tygodniach.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, oto ja służebnica Pańska, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, a słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Wszystkich drogich parafian i gości witam na tej Eucharystii. Siostry i bracia, uczestniczymy w czymś wspaniałym, cudownym. Żadne słowa ludzkie nie są w stanie tego opisać, wypowiedzieć, ale nasza wiara nam podpowiada, że oto teraz Pan jest pośród nas, że mówi do nas, będzie karmił nas swoim ciałem, że dzieją się rzeczy najistotniejsze, najważniejsze i najpiękniejsze w naszym życiu. Więc dziękujmy Panu Bogu za tę niedzielę, za to spotkanie, za to, że Pan Bóg pozwolił nam się tutaj znaleźć. Dziękujmy i prośmy, aby nam wiary i miłości nie zabrakło. A najświętszą ofiarę sprawujemy, ksiądz Zbigniew prosi o niebo dla świętej pamięci Grzegorza Szymajdy w 14 mszy świętej Gregoriańskiej. Ja zaś proszę o niebo dla świętej pamięci Piotra Hertig w pierwszą rocznicę śmierci. Zbudźmy sobie żal za grzechy nasze, za zaniedbania, za nasze słabości. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który kładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm płakanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Tyś mą ucieczką i moją radością. Tyś mą ucieczką
i moją radością.
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Tyś mą ucieczką
i moją radością.
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Tyś mą ucieczką i moją radością.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak i ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Alleluja, alleluja, alleluja,
głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja!
Alleluja! Alleluja!
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił Go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego. Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Z pewnością dobrze znamy tę scenę z dzisiejszej Ewangelii, kiedy człowiek trędowaty staje przed Jezusem i prosi Go, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Cierpi na chorobę, która dopiero od niedawna jest uleczalna, chociaż ciągle na świecie kilkaset tysięcy doświadcza jej skutków tych zmian na skórze często, powodujących również przy nieleczeniu jej zmiany w układzie nerwowym i trwałe inwalidztwo. Natomiast sam jej przebieg, szczególnie z tymi zmianami, których człowiek nie rozumiał, sprawiał, że ludzie bardzo bali się tych ludzi dotkniętych trądem. Tak bardzo, że tak jak to słyszeliśmy, mieli oni też mieć twarz zasłoniętą, co zrozumiałe, bo przez trąd zarażamy się drogą kropelkową. Ale mieli także uprzedzać wszystkich o tym, że są chorzy, wołając nieczysty, nieczysty. Mieli żyć w odosąpnieniu. I taki człowiek, który doświadcza tego, że jest przekreślony przez wielu, może nawet miał rodzinę, bliskich, tego nie wiemy, to nie jest ważne. Bo to, co ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia, że on przychodzi do Jezusa, pada przed nim i prosi, by go on uzdrowił. I to, co Jezus zawsze czyni, to z wielką czułością, delikatnością wobec człowieka, uzdrawia go. Tak, mówi, chcę, bądź oczyszczony. I zgodnie z przepisami prawa wysyła go do tych, którzy mieli stwierdzić, że jest zdrowy, że choroba się skończyła i może wrócić do społeczeństwa, czyli do kapłanów. I patrząc na tę dzisiejszą Ewangelię, chciałbym zaproponować, abyśmy spojrzeli na naszą wiarę, w jaki sposób my przychodzimy do Jezusa. Bo na pewno przychodzimy, nie jesteśmy ludźmi niewierzącymi, czyli ten podstawowy pierwszy etap mamy za sobą. Choć oczywiście mało jest ludzi w ogóle niewierzących w Boga, nieuznających tego, który jest Stworzycielem. Z pewnością także ten etap drugi wiary i niewiary też jest za nami. Ten drugi etap, że chociaż jest Bóg, to pewnie się tylko przygląda temu wszystkiemu, co się dzieje, a nawet ciężko uznać, że się angażuje, skoro tyle zła, chorób, tak jak teraz na przykład jakaś epidemia, wojny ciągle są to ludzie giną w wyniku lawiny, w wypadkach. I to pewnie mamy za sobą, no bo przychodzimy na liturgię świętą, na Eucharystię, by słuchać Bożego Słowa, by karmić się świętym ciałem. Ale tu możemy się zatrzymać, że traktujemy Boga jako jest, który jest tym, który jest wszechmocny, który wszystko może, ale który może spełnić moją wolę. I nawet mówiąc, bądź wola Twoja, tak naprawdę mogę się modlić, bądź wola moja, to Ty, Boże, spełnij moją prośbę. Bo to, co łączy się z wiarą, z uznaniem Boga, to kolejny etap, już nie tylko patrzenie na Jego wszechmoc, na Jego potęgę, to z pewnością, On może wszystko, lecz z ufnością powierzeniu się Jego mądrości. I właśnie tego nas uczy ten chory. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz, Panie. Nie pytam, dlaczego tak jest, dlaczego jestem chory i może być tak, że Ty mnie nie uzdrowisz. I to jest lekcja dla nas, że zdaje się z mądrością i ufnością na to, czego Bóg pragnie. Kobieta bardzo chciała być zdrowa, była na wózku inwalidzkim. Mówiła, że jak do Lourdes pojedzie, to na pewno Pan Jezus ją uzdrowi. I tak to wszystkim opowiadała, że musi tam jechać, że się złożyli na specjalny autokar, gdzie mieli opiekunów i z takim opiekunem na wózku pojechała do Lourdes i z pewnym drżeniem oczekiwali jej przyjścia, kiedy ciocia, mama wróci. No bo jak nie zostanie uzdrowiona, to co teraz? To się załamie, to depresja, to będzie jeszcze gorzej. I kiedy wróciła, wielkie było ich zdziwienie, bo uśmiechnięta, siedząc na wózku, mówi, została uzdrowiona. Jak? Przecież jesteś dalej chora. Tak, zostałam uzdrowiona z tego, że muszę być zdrowa. Zdanie się na mądrość Boga, z ufnością powierzeniu się Jemu. I oczywiście ten etap także wiary jest, że moja wola jest całkowicie zjednoczona z Bożą wolą. Że proszę o to, czego Bóg tak naprawdę pragnie. Że dzieje się wówczas to, co sam Chrystus Pan zapewnia, że jeżeli będziecie z wiarą i ufnością o coś prosić, to się stanie. Że będziecie nawet góry przenosić, jeżeli będziecie modlić się z wiarą. I tak się dzieje, kiedy człowiek zdaje się na Boga, oddaje się Jemu. Natomiast nawet kiedy się na Niego zda, to nie znaczy się, że kończy się Jego życie. Już jest wszystko dobrze. Bo grozi Mu, że znowu zacznie robić po swojemu. Nawet kiedy doświadczył cudu, czegoś wielkiego, tak jak ten trędowaty. Bo oto miał konkretnie iść, pokazać się kapłanom i nie mówić o tym, co się stało. Jezus to uczynił dla niego. A on zaczyna opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także, jak podkreśla ewangelista Marek, Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta. Bo to, jeżeli nawet czegoś doświadczymy wszechmocy Boga, z ufnością Mu się powierzymy, to nie znaczy, że kończy się nasza droga ufności, że o to nie musimy znowu już zabiegać. To musimy czynić nieustannie. A jednocześnie dzisiaj, przyjmując świętą Eucharystię, doświadczając tej czułości, dobroci Boga, powierzmy i oddajmy Mu to, co jest w nas takie chore po prostu, z czym sobie nie radzimy, co jest naszym jakimś takim duchowym trądem, co jest naszą chorobą, a może jakaś fizyczność też, bo może ktoś chce to oddać, ale właśnie z taką ufnością i zaufaniem. Jezu, jeśli chcesz, to mi to zabierz, ale co Ty chcesz, niech się stanie w moim życiu. A z pewnością każdego z nas Jezus, rozsyłając tej Eucharystii, posyła do konkretnego zadania, które jest Jego wolą. Jakie? To już jest znowuż dalsze wsłuchiwanie się w Jego głos, w Jego wolę, by to czynić. Z pewnością jest to głoszenie Jego imienia, Jego chwały i czynienie Jego woli, która winna być ciągle rozpoznawana po w wsłuchaniu się w Jego głos, po wsłuchaniu się w Boże Słowo, po wsłuchaniu się w Jego głos na modlitwie, na trwaniu przy Nim. On z pewnością nam takie zadanie daje. Amen.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Panu, który pragnie